Wicemarszałek Senatu RP, kandydat do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan. Moim i Państwa gościem o poranku w Katolickim Radiu Podlasie. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Wie pan co, odnoszę takie wrażenie, że jak te wszystkie obietnice, które są teraz składane w czasie kampanii wyborczej, się spełnią, to Polska będzie krajem mlekiem i miodem płynącym. Coś niesamowitego. 100 milionów na służbę zdrowia, tutaj drogi i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle jest realne w jakimś stopniu?
Myślę, że ta kadencja, mijająca kadencja Sejmu pokazała, że to jest realne, bo rzeczywiście chyba w 2015 roku wielu, nawet naszych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, podchodziło sceptycznie do obietnicy obniżenia wieku emerytalnego do programu 500+. Pamiętamy, co mówili politycy Platformy, że jeżeli te obietnice zostaną zrealizowane, to będzie bankructwo, druga Grecja. No, udowodniliśmy, że potrafimy dobrze zarządzać budżetem. Zwiększyliśmy dochody budżetu o 100 miliardów złotych rocznie. I te środki mogliśmy przeznaczyć zarówno na projekty społeczne, takie jak 500+, czy 13 emerytura, obniżenie wieku emerytalnego, ale również na olbrzymie inwestycje, bo wydłużenie autostrady A2 do Siedlec i Zasiedlce, Via Carpatia, która kosztuje nas przecież 20 miliardów złotych, to są projekty, których nie było w planach budowy dróg zarządów Platformy Obywatelskiej. To są nasze decyzje, więc dodatkowo olbrzymie środki na drogi lokalne. Więc wracając do pańskiego pytania o obecne obietnice, warto patrzeć na to, co politycy robią, jak rządzą, a nie tylko to oczywiście, co mówią przed wyborami. My, myślę, udowodniliśmy przez ostatnie 3 lata, że spełniamy te obietnice.
Tylko ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę takie mylenie pojęć, bo takie proste przełożenie, że do Unii Europejskiej idziemy i załatwimy tam pieniądze dla Polski, nie wiem, czy to ma wiele wspólnego taką z rzeczywistością.
Ma trochę wspólnego, dlatego że w Unii Europejskiej właśnie w najbliższych miesiącach będą zapadały niezwykle ważne kwestie dla Polski i dla poszczególnych regionów. Dla Polski, dlatego że będziemy negocjować wspólny budżet unijny. Na razie mamy do czynienia z projektem Komisji Europejskiej i tu w odpowiedzi na taki Grzegorza Schetyny, liderów opozycji, że ten budżet jest dla Polski niekorzystny, za mały. No de facto ci panowie atakują projekt budżetu napisany przez ich koleżankę Elżbietę Bieńkowską, bo ona reprezentuje Polskę decyzją Platformy i PSL-u w Komisji Europejskiej. To Elżbieta Bieńkowska nie potrafiła w negocjacjach wewnątrz Komisji Europejskiej zawalczyć o większy budżet. Na szczęście w tej chwili będą negocjować rządy. Natomiast są też do rozstrzygnięcia bardzo ważne kwestie dla naszego regionu, od których zależą potężne środki europejskie. O tym powtarzam od miesięcy. Jest kwestia dokończenia wyłączenia statystycznego Warszawy z województwa mazowieckiego. W projekcie budżetu zaprezentowanym przez panią Bieńkowską nie ma tego wyłączenia, co oznacza stratę dla województwa mazowieckiego w wysokości 13 miliardów złotych, mniej więcej. I olbrzymie problemy, szczególnie wschodniej części województwa mazowieckiego, czy południowej części województwa mazowieckiego, które sąsiadują z województwami, które tę pomoc będą otrzymywały po roku 2020 i to jeszcze w tej zwiększonej formie w ramach programu Polska Wschodnia. Takie gminy, czy takie powiaty, miasta jak Siedlce, powiat siedlecki, Sokołowski, Łosicki będą w dramatycznej sytuacji, musząc konkurować z samorządami, które będą tę pomoc przez kolejne 7 lat w dużej wysokości otrzymywać.
No, tak się zastanawiam, bo też czytałem dzisiaj, wczoraj jakoś tak na dniach w każdym razie wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, również startujących do Europarlamentu z naszego regionu, co prawda z Lubelszczyzny, nie z województwa mazowieckiego, którzy twierdzą, że teraz czas właśnie postawić na te mniejsze miejscowości i zastanawiam się, czy w panu nie wywołuje to jakiegoś takiego, no może nie uśmiechu, ale takiej refleksji, że co się działo przez te poprzednie lata.
No, mógłbym oczywiście mówić tutaj, wyzłośliwiać się i przypominać, co politycy Platformy Obywatelskiej mówili o tak zwanej ścianie wschodniej, ale musiałbym tutaj cytować nieparlamentarny język tych polityków z afery taśmowej, ale powiem poważniej, Platforma Obywatelska i niestety również PSL, który wspierał ich w koalicji, nie ukrywała, że ma zupełnie inną koncepcję rozwoju kraju. Platforma uważała, że inwestując w 7 największych miast w Polsce, polski rozwój będzie bardzo szybki, a te miasta będą ciągnąć całe regiony. To był tak zwany model polaryzacyjno-dyfuzyjny. Polaryzacją była to inwestowanie w tych 7 miast, a później miasta miała następować dyfuzja, czyli rozlewanie się bogactwa na całe regiony. ten model się zupełnie nie sprawdził. Po 15 latach członkostwa w maju możemy podsumowywać właśnie 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Szczególnie w województwie mazowieckim widzimy, że rozpiętość dochodowa, rozpiętość bogactwa między Warszawą a innymi miastami, i szczególnie między Warszawą a wsią, wzrasta, a nie zmniejsza się. A przecież jednym z celów polityki spójności Unii Europejskiej jest zmniejszanie dysproporcji różnic w bogactwie nie tylko między państwami, nie wiem, Polską a Niemcami, ale również w ramach poszczególnych regionów. I my chcemy to przełamywać przede wszystkim lokując duże inwestycje, bo te inwestycje później przyciągają inwestorów, inwestycje infrastrukturalne, bo te inwestycje później przyciągają inwestorów, którzy tworzą miejsca pracy. My mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której Warszawa rozwija się bardzo szybko. Ja to często porównuję do rozwoju, do pędzenia pociągu, prędkości pociągu Pendolino, a już na przykład Siedlce jadą, owszem, jadą do przodu, też się rozwijają, zmieniają się na dobre, ale jadą w tempie pociągu osobowego. Musimy to zmienić, bo inaczej będą nam grozić bardzo złe konsekwencje społeczne. Ludzie będą przenosić się z Siedlec, z powiatu siedleckiego do Warszawy. Już w tej chwili wielu młodych ludzi wyjeżdża tam na studia i nie wraca.
Mówi się też o kilku tysiącach osób, które codziennie rano z Siedlec między innymi właśnie do Warszawy wyjeżdżają.
Oczywiście, to powoduje wiele negatywnych skutków społecznych. To za chwilę będzie powodować też potężne problemy finansowe, bo gminy zaczną tracić mieszkańców, zaczną tracić wpływy podatkowe i Warszawa zasysa te soki trawienne z całego województwa, żywi się tym kapitałem ludzkim, tymi ludźmi, którzy się tam przenoszą, a niewiele daje w zamian. Mamy problemy choćby jeśli chodzi o służbę zdrowia w NFZ-cie mazowieckim, gdzie nieproporcjonalnie duże środki idą właśnie na szpitale warszawskie, a w związku z tym jest mniej środków na służbę zdrowia poza Warszawą. Więc musimy mieć to na uwadze, że politycy Platformy Obywatelskiej ten model stworzyli, ten model przez całe 8 lat swoich rządów promowali. Jeżeli dzisiaj ci politycy, którzy mieszkają gdzie indziej niż w tych dużych ośrodkach, starają się mówić coś innego, to jednak przeczą temu, co robili, gdy byli u władzy.
Jak pan skomentuje takie wypowiedzi polityków, z kolei Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jarosław Kalinowski ostatnio goszcząc w Siedlcach powiedział, że jego ugrupowanie będzie walczyło o zrównanie dopłat.
No cóż, szczególnie w ustach Jarosława Kalinowskiego te wypowiedzi są, bym powiedział, paradoksalne, bo to Jarosław Kalinowski był wicepremierem polskiego rządu, ministrem rolnictwa w 2002 roku, kiedy polscy negocjatorzy w Kopenhadze, negocjując warunki członkostwa w Unii Europejskiej, no całkowicie poddali się, jeśli chodzi o szczególnie rolnictwo. Zgodzili się na to, żeby wchodząc do Unii Europejskiej, nasi rolnicy otrzymywali 1/4 dopłat rolników z innych krajów Unii Europejskiej. Te dopłaty wzrosły z 25% do 55%, ale to jest wciąż znacznie mniej niż na zachodzie Europy. To jest niezgodne z traktatami, które mówią wyraźnie, że wszyscy powinni być traktowani, wszystkie państwa powinny być traktowane tak samo. Okazją do naprawienia błędu Jarosława Kalinowskiego i PSL-u z 2002 roku będą obecne negocjacje nad kolejną siedmioletnim budżetem unijnym, bo właśnie przy zmianie budżetu można wyrównywać dopłaty i cieszę się, że pan premier Mateusz Morawiecki złożył taką deklarację, że będzie walczyć o to. Na politycy PSL-u powinni się wytłumaczyć z tych ustępstw, bo dzisiaj w historycy doskonale wykazali, że wtedy w 2002 roku nasza pozycja negocjacyjna była bardzo silna. Nie sposób sobie dzisiaj wyobrazić, że doszłoby wtedy do rozszerzenia Unii Europejskiej bez największego kraju, jakim jest Polska, i zamiast przyjmować to, co nam narzucono, można było negocjować bardziej asertywnie. I to jest chyba największa różnica między nami a Koalicją Europejską. Oni uważają, że my będąc w Unii Europejskiej już od 15 lat wciąż mamy siedzieć gdzieś tam cicho w kącie, się nie odzywać, jak najsilniejsze państwa robią interesy. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że musimy bardzo twardo zabiegać o swoje, tym bardziej, że to nasze, polskie, jest bardzo często najlepsze dla Unii Europejskiej. My opowiadamy się na przykład za większą wolnością gospodarczą w Unii Europejskiej, a przeciwko ograniczeniom, barierom tworzonym na przykład na potrzeby naszych transportowców. To jest przecież w interesie całej Unii Europejskiej. To Francja czy jakieś inne kraje z Europy Zachodniej, wprowadzając bariery, ograniczają rozwój gospodarczy wewnątrz Unii Europejskiej.
To będzie trudna kadencja?
to będzie kadencja bardzo wielu zmian, zarówno politycznych, te zmiany wymusi wyjście Wielkiej Brytanii. Pamiętajmy, że Wielka Brytania to nie jest jedno z 28 państw. To jest potężna, trzecia co do wielkości gospodarka. W sensie gospodarczym to tak jakby 19 państw od najmniejszego do pośrednie wyszło z Unii Europejskiej.
No jeżeli wyjdzie, bo to jeszcze tam różnie mówią.
Owszem, ale to będą wyzwania polityczne, to będą wyzwania nadal. I to się nie zmieni przez najbliższe dekady migracyjne. Jest 300 milionów mieszkańców Afryki, którzy chcą się przenieść do Europy. Europa musi chronić swoje granice zewnętrzne przed napływem nielegalnych migrantów. To będą wyzwania ekonomiczne związane z tym, co się dzieje w strefie euro. My opowiadamy się zdecydowanie przeciwko dzisiaj przyjmowaniu wspólnej waluty euro przez Polskę. To zaszkodzi naszej gospodarce, zaszkodzi Polakom ze względu na wzrost cen. No i to będą ważne sprawy dotyczące naszych interesów, bym powiedział, gospodarczych, rozmaitych branż, tak jak właśnie próba uderzenia w naszą branżę transportową. Musimy się bić również o kwestie naszych rolników, tak żeby ten wspólny budżet rolniczy, wspólnej polityki rolnej na kolejne 7 lat był dla nas jak najbardziej korzystny.
Państwo zdecydują, jak będzie wyglądała polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim 26 maja.
Ja apeluję o jak największą frekwencję. Przypomnijmy, że 5 lat temu w naszym okręgu wyborczym ta frekwencja była drugą, najniższą frekwencją w Polsce po województwie kujawsko-pomorskim, więc naprawdę apeluję do państwa o głosowanie. To są najważniejsze wybory europejskie w historii Polski. Tym bardziej, że one też wpłyną na to, kto będzie rządzić po wyborach jesienią.
Wicemarszałek Senatu RP, kandydat do Europarlamentu Adam Bielan, moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.